Modlitwy lamów wprowadzały nas w całkiem oszałamiającą egzotykę. Narastająca atmosfera ekstazy przy spokojnych, nieruchomych sylwetkach kapłanów Buddy, pogodnych nawet, musiała sprawiać duże wrażenie. Ponadto, co tu ukrywać, za kilka dni mieliśmy rozpocząć zdobywanie szczytów, a w góry chodzi się po to, by zdobywać i wracać. Ale bywa różnie.
Dziesięć lat temu nie wrócił z gór. Najwyższych gór świata Zbigniew Stepek. Alpinista, pisarz, dziennikarz, nasz radiowy kolega. Dzisiejszy wieczór literacki to spotkanie z jego twórczością.
Opowiadania tatrzańskie, taternickie, które pojawiają się również bardzo wcześnie, a które były chyba pisane z przeznaczeniem radiowym, do odczytania właśnie w audycjach radiowych. Ja to zrozumiałam, gdy usłyszałam te audycje, bo czytając je w maszynopisie, to są zupełnie inne teksty. W wersji dźwiękowej, mówionej, one są pełniejsze. Te utworki są dość krótkie i bardzo proste. To, co mi w nich bardzo się podoba, to jakaś niezwykła prostota. W literaturze związanej z tematyką tatrzańską dość wyraźnie pojawia się poza jakiegoś namaszczenia bądź nonszalancji. U Stepka nie ma żadnych sygnałów egzotyczności tego środowiska, żadnego jakiegoś silenia się na filozoficzne uzasadnienie wyboru takiego modelu życia. On jest zawsze bardzo prosty, bardzo prostodusznie odpowiada na te podstawowe pytania zadawane alpinistom. Tam nawet przypominam sobie takie opowiadanie zatytułowane Przy czarnej, którego atmosfera jest już bardzo taka odprężona. Już właściwie jest to koniec sezonu, jest to kawiarniana rozmowa domytych i ogolonych, jak to on stwierdza. Rozmowa, w której rzeczywiście pojawiają się kwestie zasadnicze, ponieważ byli bardzo długo w górach, więc mieli czas na rozmyślania nad różnymi kwestiami, które bym określiła jakąś tematyką egzystencjalną. I rzeczywiście zadają sobie te bardzo różne pytania, tylko nikt, jak to dyskretnie narrator stwierdza, tylko nikt nie rzuci pytania, po co chodzimy w góry.
Kiedyś zadałem swojemu towarzyszowi wspinaczki to pytanie na szczycie, jako właściwie pytanie dziennikarskie. I on z takim zażenowaniem odpowiedział: wiesz, ja się cieszę, to jest duża radość. I chyba, no, nie można powiedzieć nic więcej.
Czas między powielaczowym debiutem oprawnym w okładkę z papieru do pakowania a Mostem, pierwszą powieścią wyróżnioną nagrodą Olaur Czechowicza, wypełniała Zbigniewowi Stepkowi twórczość radiowa. Najobszerniejsza, najciekawsza i najbardziej zapomniana. Na półkach taśmoteki w lubelskiej rozgłośni leżą opisane pudełka, w których zawarte są pracowite dni reportera, poszukiwacza egzotyki w codzienności i codzienności w egzotyce, jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział. Przeszłość i teraźniejszość, wydarzenia i ludzie, przede wszystkim ludzie, ludzie jacy są. Obok pracy kulturalnej, obok działalności kulturalnej, obok nadzwyczaj wytężonej pracy reporterskiej, coraz ważniejszą rzeczą w życiu Zbigniewa Stepka stawały się góry.
Modlitwy lamów wprowadzały nas w całkiem oszałamiającą egzotykę. Narastająca atmosfera ekstazy przy spokojnych, nieruchomych sylwetkach kapłanów Buddy, pogodnych nawet, musiała sprawiać duże wrażenie. Ponadto, co tu ukrywać, za kilka dni mieliśmy rozpocząć zdobywanie szczytów, a w góry chodzi się po to, by zdobywać i wracać.
Zbyszkowi zawdzięczam, że nie bardzo się potłukłem przy jakimś obślizgnięciu na takiej płycie dosyć eksponowanej. Te wspólne wyprawy rodziły oczywiście przyjaźń, która była na pewno głębsza i bardziej zbliżała ludzi niż tylko zainteresowania akademickie, zainteresowania studenckie. tuż po studiach zgłosił swój udział do Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich, a to już był wyższy nawet stopień zaangażowania literackiego. To już prawie literaci byli, tak przynajmniej myśmy początkujący na nich patrzyli, członkowie Koła Młodych, no to już byli, prawda, kandydaci na prawdziwego literata. Zbyszek prawdopodobnie już jakieś fraszki publikował w prasie codziennej, bo się wtedy właśnie fraszkami zajmował, troszkę jakieś opowiadanka, ale ich nie publikował. No i był zaangażowany w, nazwijmy to, życie literackie i dlatego do Koła Młodych się zgłosił, z tym, że Koło Młodych od swego powstania permanentny kryzys przeżywało. To były już lata, połowa lat 50., 54-55. Zbyszek się znalazł w Kole Młodych, chyba w okresie jakiegoś kolejnego kryzysu, i wówczas postanowił to koło odrodzić. Jakiś czas pracował w Kamenie, chyba na jakimś ryczałcie niewielkim. No, czy techniczny redaktor. W każdym razie to chyba nie był nawet etat. Tam i korektę musiał wykonywać, tak jak mi wiadomo było, i drzwi otwierać, i nosić materiały do drukarni, i tam techniczne sprawy wykonywać. W każdym razie takie różne rzeczy się wykonywało na tym stanowisku, bo redakcja w ogóle nie miała chyba etatów. W większości społecznie lub na jakichś ryczałtach redagowano, więc były trzy osoby, które czy cztery się tym zajmowały. Konrad Bielski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Bechczyc-Rudnicka i pani Anna Tatarkiewiczowa. Zbyszek tam w to środowisko, prawda, wszedł. W 1957 roku, chyba w maju, zaczyna ukazywać się Kurier Lubelski. Szukał współpracowników, więc część osób z tego naszego środowiska już nawiązała kontakt z Kurierem. W tym czasie rozgłośnia Polskiego Radia zaczęła się organizować. I tutaj druga część osób z tej okazji skorzystała, kierując się tam do pracy. Janusz Danielak wtedy przeszedł do Polskiego Radia, Zbyszek Stepek, Anna Markowa, i później do tej grupy dołączył Jurek Księski. Więc grupa młodych pisarzy trochę się rozproszyła, szukając po prostu możliwości egzystencji, pracy. W 1957 roku chcieliśmy się pokazać w jakiś sposób w mieście. No i powstała inicjatywa wydawnicza. Każdy z nas już miał jakoś tam zapełnioną teczkę. Szans druku wielkich nie było, oczywiście wydawniczych żadnych, więc postanowiliśmy wydać tomiki wierszy. No ja ze względu na pracę w Wojewódzkim Domu Kultury jakoś skontaktowałem się z powielarnią w Urzędzie Wojewódzkim. Mecenat udało się nam zaskarbić w Wojewódzkim Wydziale Kultury, który tam jakieś grosze bardzo skromne przeznaczył na kupno papieru, matryc i na maszynistkę. I w sumie chyba 6 tomików się ukazało, i między innymi Zbyszka Ręka ze snu. To były małe opowiadania, mamy tutaj nawet na biurku to, Lublin, data 57. Bardzo skromne te tomiki, ale zwarta grupa młodych ludzi pojawiła się na, młodych pisarzy, pojawiła się na Placu Litewskim w czasie Dni Oświaty Książki, Prasy i Radia. Z tymi tomikami myśmy z namaszczeniem podpisywali.
Człowiek z dziurawą skarpetką. Od kilku dni chodzę za sobą, depczę sobie po piętach. Wczoraj spadłby mi but, obejrzałem się. Nie, nikogo za mną. Podarłem tylko skarpetkę. Gdybym tak mógł chodzić tyłem przed sobą i patrzeć sobie w twarz. Nie, chodzę za sobą i depczę sobie po piętach. Wczoraj podarłem skarpetkę, ale to nieważne. Wyczuwam swój wzrok śledzący mnie na każdym kroku. Oglądam się w tył. Ludzie chodzą. Blondynka uśmiecha się do mnie. Głupia dziewczyna. Dokąd idę? Dokąd idę? Rozmieniam swe życie na pieniądze, na drobne miesięczne monety. Dlaczego nie chodziłem za sobą tam nad morzem, tam w górach? Czy każdy chodzi za sobą, kiedy ma 25 lat? Czy trzeba się wspinać w górach, aby się od siebie odczepić? Czy trzeba utopić się w morzu, by się od siebie odczepić? Nie ucieknę. Nie umiem uciec przed swoimi krokami. Przedtem zwycięstwo przychodziło bez walki. Przychodziło i tarzało się u mych stóp, jak obłąkana dziewczyna. Teraz kogo, dziewczyno, wybierzesz? Mnie, co chodzę za sobą, co depcze sobie po piętach? Przyjdź do mnie nocą, przyjdź do mnie księżycem, przyjdź do mnie z gwiazdami we włosach, przyjdź do mnie sama. Przyjdź do mnie, dziewczyno, zaceruj mi skarpetkę.
Drzwi zamykać proszę, odjazd. Do widzenia, krzyknął Paweł ze stopni autobusu. Bóg z tobą, pożegnał go dziadek. Czort z nim, szepnęła Alicja. Odjazd, powtórzył konduktor. Alusiu, dziecino, mówiłaś coś? Zapytał z uśmiechem dziadek. Nie wasza sprawa, szybkim krokiem zbiegła ze skarpy. Dziadek został na przystanku sam. Przełożył kulę pod jedno ramię i uwolnioną dłonią machał za odjeżdżającym autobusem. Postał tak chwilę z zawieszonym w powietrzu gestem pożegnania, nie mając możliwości sprawdzenia, czy dociera on do adresata, bo słaby wzrok pozwalał zaledwie rozpoznać malejącą sylwetkę niebieskiego samochodu. Paweł, siedzący w samochodzie, oddalił twarz od szyby i po raz pierwszy pomyślał o niej. Po raz pierwszy w życiu, na które dotychczas złożyło się 15 lat wiejskich, 6 miejskich i 11 mieszanych, to znaczy okres gimnazjum i studiów, kiedy w wolne od nauki dni pomagał ojcu w gospodarstwie. Ale w tych proporcjach wszystko na to wskazuje, zwyciężać będzie miasto. I kiedyś może tylko metryka urodzenia przypomni, że Paweł Sieniawski przyszedł na świat w chłopskiej chacie. Oni, pomyślał Paweł, zamiast rodzice, zamiast ojciec, matka, brat Piotr, bratowa Alicja. Teraz w autobusie przypomniał sobie Paweł to zdanie i uśmiechnął się. Dobrze wtedy powiedziałem. A oni, cała rodzina, nie potrafią wzrokiem ogarnąć nic więcej poza ziemią. Może Piotr jest nieco inny i stopy ich dobrze czują się tylko na swoim. Wrośli w ziemię jak drzewo korzeniami, ale przecież i drzewo wysyła liście na wiatr ku słońcu, zanim opadną tanecznym wirowaniem wesela i śmierci, by dać pokarm następnym pokoleniom korzeni. Wyrodziłem się. Wyrodziłem się chyba na pewno. Trochę co najmniej wyrodziłem się, zaczął bezmyślnie powtarzać Paweł. Ale czy to źle?
To krąg zainteresowań Zbyszka. Wieczne, niespokojne pytania stawiane w najdojrzalszych utworach słuchowiskowych właśnie o motywy ludzkich działań i nieustające zdumienie nad ich niewytłumaczalnością, nieustający monolog wewnętrzny i rozliczanie siebie za myśli, za chcenia, za niedokonane czyny. Deptanie sobie po piętach, tak jak w cytowanym debiutanckim utworze Z ręki ze snu.
Nie, nie, nie. Nie, to nie ja. Ja nie chciałem, przysięgam. Ja nie chciałem. Jestem niewinny. Gdy burza rozszalała się już na dobre, zamknąłem w swoim gabinecie okno, cichutko uchyliłem drzwi do pokoju Moniki. Nie zauważyła mnie. Była widocznie bardzo zajęta lekturą. A może celowo nie chciała zasnąć? Może czekała na mnie? Radio nadawało jakieś taneczne melodie. Przymknąłem drzwi. Znowu wróciłem do pracy, żeby znowu myśleć. Myśleć niepotrzebnie i głupio. Patrzyłem w białe kartki papieru i paliłem papierosy. Długo rozgniatałem w popielniczce niedopałki, brałem do ręki ołówek, cyrkiel, odkładałem, sięgałem po następne papierosy. W pewnym momencie oślepił mnie przerażający błysk. Usłyszałem krzyk Moniki. Światło zgasło. Podszedłem leniwym krokiem do drzwi. Ciężko mi było iść z tą myślą zrodzoną właśnie wtedy. Było mi ciężko, chociaż o tym, co stało się w pokoju Moniki, myślałem jako skrawku nadziei, jako wielkiej nadziei. Chciałem, żeby to była prawda, ta moja myśl. Tymczasem Monika żyła. Klęczała na tapczanie. Jaka ja jestem niemądra. Przecież nie wolno mi się teraz denerwować. Strasznie cię przepraszam. Co to było? Spytałem. Dopiero wówczas zauważyłem otwarte okno w pokoju Moniki. Dlaczego nie zamknęłaś okna?
Ja się nie boję burzy. To w radio, wiesz, to w radio. Jakie mieliśmy szczęście,
powiedziała Monika.
Przecież ja trzymałam głowę tuż przy radiu.
Powiedziała, jakie mieliśmy szczęście. Po chwili odezwałem się do Moniki. Przepraszam cię, kochanie, muszę jeszcze popracować. Zapalę sobie świeczkę. Jeśli chcesz, zostawię otwarte drzwi. Zaraz zamknę okno.
Nie, nie trzeba. Ja nie jestem taka bojaźliwa.
Wiedziałem, że nie będę pracował. Ale musiałem opuścić pokój Moniki. Musiałem szybko opuścić pokój Moniki. Rozprawa trwała. Stałem oparty o poręcz fotela. Wszyscy świadkowie, biurko, lampa, fotel, palma, telefon. Wszyscy świadkowie milczeli. Moje przestępstwo nie mieściło się w żadnym kodeksie. Więc może nie było przestępstwem. Mijały godziny. Minęła burza. Wyrok zapadł. Ja jestem winien śmierci Moniki.
Potem jeździliśmy zawsze razem z Moniką. I do Los Angeles, i do Kairu, i do Marsylii, i do Hongkongu. Zbudowałem dużo mostów, tylko nie potrafiłem się nimi cieszyć, tak jak tamtymi, które w pierwszych dniach naszej miłości powstawały w mojej wyobraźni. Tak. Nasze dzieci, Jurek i Krysia, zginęły w katastrofie lotniczej nad Zatoką Perską. Potem umarła Monika. Tylko ja zostałem i wyrok.
Wiadomo, że w sporcie najdłużej można uprawiać taternictwo, minimalizując w miarę wieku skalę trudności, jakie się podejmuje. Ale w tym pierwszym okresie trzeba sprawdzić maksymalne swoje możliwości. Jeżeli się nie popełni błędu jakiegoś, to można uzyskać ten sprawdzian dosyć wymierny. Bywa tak, że jakieś tragedie spowodowane błędem, czy obiektywne tak zwane, zupełnie niezależne od człowieka, od taternika, od alpinisty, przynoszą kres temu łażeniu całemu. Tam człowiek właściwie staje w obliczu problemu i sam musi decydować, czy ten problem podejmie, czy da radę, czy właściwie osiągnie cel, który sobie zakłada, czy nie.
Czy ma zrezygnować?
Czy ma zrezygnować? I myślę, że bywa tak, że rezygnacja z jakiegoś przejścia nie jest klęską jeszcze. Może być właściwie tym rozsądnym,
rozumnym ustępstwem
na rzecz przepotężnych gór, które determinują, wszystko determinują.
Ale nie można zrezygnować z chodzenia. Były góry dla Zbigniewa Stepka pasją, były i tworzywem. Właśnie o tym, że nie można zrezygnować z kolejnego ataku na kolejną broniącą się, opierającą się górę, mówi Harhira. Zanim książka ukazała się w druku, a stało się to już po śmierci Zbyszka, fragmenty pisanej książki jeszcze w pierwszej redakcji ukazywały się w naszym programie.
Tę górę można by zrobić. Ja już wiedziałem, jak ją napocząć, ale nikt nie kwapił się na ochotnika. Rzeczywiście było dość późno. Namawiać nie będę. Cisza. Jaka cisza. Oni chyba wiedzą, co ja powiem. Upłynie jeszcze 5-10 sekund tej wspaniałej górskiej ciszy i powiem. Ktoś zdecydował. Pójdę z tobą. Odprężeniem. Odbyłem kiedyś w marmurowych górach Piriszu samotną wspinaczkę na szczyt o egzotycznej nazwie Kaimaczkao. To była moja pierwsza samotna droga. Męczyłem się z jakąś przewieszką, wchodziłem po pętli, dyszałem ciężko w kominie, nieasekurowany ni z góry, ni z dołu. Pot mnie oblewał, może trochę i ze strachu.
Są to jeszcze opowiadania dość wyraźnie nacechowane piętnem debiutu. Są opowiadaniami nieporadnymi, ale właściwie są dość interesujące ze względu na krąg tematów, które już się nam pojawiają, a które będą drążyć twórczość Stepka właściwie do końca. Tomik zawiera 5 utworów. Mają one raczej formę nowelek z puentą dość dyskretnie zarysowaną lub też przekornie rozmywającą się w anegdocie. Ich cechą charakterystyczną jest dość wyraźnie naznaczona pozycja narratora. Wydaje mi się, że wiąże się to właśnie z tymi predylekcjami dziennikarskimi Stepka, który swoim autorytetem usiłuje gwarantować nieustannie prawdziwość zjawisk i kwestii. Wszystkie historyjki wydarzyły się jemu lub jego znajomym. Nieustannie jest świadkiem i jak gdyby gwarantem prawdziwości tych wydarzeń, jest świadkiem tego świata i poprzestaje na tym, nie próbując go zrozumieć ani wyjaśniać. Te próby literackie, które początkowo ukazywały się na łamach prasy, w różnych dodatkach literackich, był taki dodatek do Kuriera Lubelskiego Teraz, zostały uwieńczone większą pozycją, jaką była powieść Most, która ukazała się w roku 1972. I ta powieść dość nieoczekiwanie podejmuje problematykę wiejską, bardzo popularną w latach 60. Mówię nieoczekiwanie ze względu na to, że jej autor, jakkolwiek człowiek wielostronnie doświadczony, to ze wsią miewał kontakty przypadkowe, wakacyjne.
Letniskowe.
I ten dystans wobec środowiska mało w zasadzie sobie znanego dość istotnie zaciążył na koncepcji myślowej powieści, ponieważ utwór dotyczy awansu cywilizacyjnego wsi, ale nie wnika zbyt głęboko w realia wiejskie, uwydatniając przede wszystkim aspekt psychologiczny i moralny problemu. On unika jak gdyby tego realistycznego obrazu wsi. Ta konstrukcja powieści jest dość oryginalna, ponieważ akcja jej trwa w dość ograniczonym czasie. Jest to podróż do miasta grupy ludzi, którzy jadą ze wsi na rozprawę. Jest to pretekst tylko formalny, który właśnie pozwala na taki dość ciekawy motyw konstrukcyjny, ponieważ rozprawa jest nieistotna, chodzi o formalne zrzeczenie się ziemi przez syna, miejskiego syna chłopa. Ale właśnie z myśli tych ludzi wyłania się obraz wsi. Myśli ludzi krążą wokół ich własnych problemów, ale te problemy są bardzo silnie związane z sytuacją wsi.
A czy nie sądzi pani, że ta właśnie konstrukcja jest konstrukcją słuchowiskową, a nie powieściową?
Być może w tej chwili pani mi zasugerowała taki sposób ujęcia tego i rzeczywiście ja traktowałam to jako konstrukcję dość dramatyczną, dlatego że akcja trwa w wyznaczonych ramach czasowych, przestrzennych,
tak,
ale to rzeczywiście jest
dramaturgia radiowa.
Dramaturgia radiowa, tak, na pewno.
Wreszcie uśmiechnąłem się do szczytu, kiedy wyżej nie dało się już iść, ale radość trwała króciutko. Nie było komu podać dłoni, nie było komu powiedzieć dziękuję. Wprawdzie zjawił się towarzysz, ale nie bardzo go lubię. Widmo Brockena. Ujrzałem gdzieś w ścianie mgieł i chmur swój wyolbrzymiony cień obszyty kolorami tęczy. Szybko zbiegłem w dół. To było czwarte, może piąte widmo Brockena, a nie mogę zapamiętać, czy śmierć w górach wróży temu, kto ją widział trzy razy, czy po trzecim jest się bezpiecznym. I wtedy uświadomiłem sobie, jak potrzebny jest w zmaganiach z górami jakiś drugi człowiek. I postanowiłem wtedy, że samotnie wspinać się nie będę. Ale na ciebie, biała, śnieżna góro, muszę wejść. Choćbym pazurami i zębami miał się wdrapywać, wejdę na ciebie, stanę na twym wierzchołku i wrócę. Wiem, którędy wejdę i którędy wrócę.
Uważam, że jest to książka najlepsza, ponieważ nie ukazała się książka, której ona ustępuje. Mam na myśli Salem Wielkie Góry, opowieść, która powstała po następnej wyprawie Stepka w Hindukusz w 1971 roku. Harhira jest zbeletryzowaną opowieścią o wyprawie i nie aspiruje do jej wiernego odtworzenia, do jej dokumentowania. Program sportowy wyprawy jest tylko jak gdyby jednym z elementów tej egzotycznej rzeczywistości. Obserwacje reportera dotyczą właściwie wszelkich sfer bytowania lubelskich alpinistów, od fascynacji obcą kulturą po rejestrowanie nastrojów i prowadzonych dialogów. Znowu podkreślam tę cechę książki, która już rzuca się w oczy w opowiadaniach tatrzańskich. Lektura nie nuży hermetyzmem, jest interesująca, jest rzeczywiście ciekawa dla ludzi z dolin, którzy nie należą do kręgów tajemniczonych. Jeżeli chodzi o Salem Wielkie Góry, drugą opowieść Stepka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, jako że w roku 1973 przed wyjazdem w Himalaje miałam szczęście przeczytać. Przed wyjazdem w Himalaje naturalnie ze Zbigniewa Stepka miałam szczęście ją przeczytać. Autor złożył ją w wydawnictwie Iskry, gdzie niestety ślad po niej zaginął. Salem Wielkie Góry jest opowieścią zupełnie odmienną od Harhiry. Jest to o tyle interesujące, że jest to jak gdyby świadectwo innego typu wyprawy. Tak jak Harhira była wyprawą odbywano w gronie ludzi znajomych, lublinian, przyjaciół, samych swoich, tak wyprawa w Hindukusz była to wyprawa krakowsko-wrocławska i to, co charakteryzuje samą postawę tego podmiotu piszącego, to jest pewne osamotnienie, pewne wyobcowanie tego człowieka, który daje swego rodzaju dziennik intymny swego własnego i trochę samotnego przeżywania, spotkania z wielkimi górami. Z perspektywy wypadków następnych roku 1973 jest to książka istotna z uwagi na to, że daje rejestr świadomości człowieka, który nic więcej już po sobie zapisanego nie zostawił. Tam się pojawiają momenty pewnej niepewności, pewnej nawet obawy, niepewności, czy kartki na przykład wysłane z Hindukuszu nie będą jedynym śladem po nim samym. Czyta się to rzeczywiście jako liryczny testament człowieka, który przecież z którejś kolejnej swojej wyprawy nie wrócił.